W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa w nowym roku. Witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry. To pierwsza nasza audycja w roku 2020. Dwie dwudziestki. To coś znaczy.
Coś znaczy. Cieszymy się z przyszłego roku, z dobrych relacji z Państwem i życzymy sobie zdrowia. Państwu życzymy, a trochę sobie, abyście Państwo telefonowali do otwartego mikrofonu i dzielili się swoimi refleksjami na temat bieżących politycznych spraw, żebyśmy mieli tło, czy powiedzmy pretekst do jakby naszego tutaj pozwoli pan, panie Adamie, że użyję tutaj pana bardzo ładnego, żebyśmy sobie mogli pogęgać troszeczkę o sprawach politycznych.
Tak.
Nie do końca tak powiem na koturnach, lekko sobie pokpiwając i mając pewnego rodzaju dystans, czy mówi państwo w nowym roku, życzymy dystansu do polityki i tego, co się dzieje, ponieważ wiemy tylko fragment, a nie znamy tego jakby dna. Posłuchajmy, co nasi słuchacze mieli do powiedzenia w kwestii trochę szokującej, a mianowicie oświadczenia prezydenta Rosji Putina, który w kilku wypowiedziach obciążył Polskę współodpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej i oskarżył Polaków o współpracę z niemieckimi nazistami. W odpowiedzi premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że Władimir Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski, zawsze robił to w pełni świadomie. Posłuchajmy, co sądziliście państwo na ten temat jeszcze w ubiegłym roku.
Oświadczenie premiera jest jak najbardziej trafne. Przypomnę, że jest ono również dostępne w języku rosyjskim. Ja to, jak mogę, to udostępniam w internecie. Mam mnóstwo polubień.
To, że pan premier zareagował, to jest fajnie. To, że totalna opozycja nie zareagowała, to jest niefajnie, bo oni się cieszą, jak Polska jest gnębiona. Natomiast uważam, że nie powinniśmy działać w pojedynkę, tylko powinniśmy tą sprawę załatwiać przez sojusz, jakim jest Unia Europejska.
Wybitne stosunki Polski obecnie Rosję rzuciły na kolana i utwierdzają, żeby walczyć z Polską.
Putin sprowokował, bo jemu o to chodzi. A my się dajemy sprowokować właśnie takim słowom, bo dobrze wiemy, jaka była historia. Powinniśmy nauczyć się z Rosjanami rozmawiać, a my od wieków tego nie potrafimy.
Sporo wody się wylało z ust publicystów na temat, co to ma znaczyć, co miał na myśli Putin Władimir, robiąc to, czy to jest szerszy plan, czy to jest jakby akcja jednorazowa, czy stracił panowanie nad sobą, czy nie. Mam wrażenie, że ten wątek został właściwie wyczerpany i proponuję, żebyśmy nie szli tym tropem. Natomiast chciałbym poruszyć...
Czy wątek nie został, myślę, wyczerpany, bo 23 stycznia Władimir Putin będzie w Instytucie Yad Vashem.
To zobaczymy nowe fakty.
I najprawdopodobniej ta narracja rosyjska, narracja historyczna będzie miała ciąg dalszy.
Chciałbym to dwa wątki poruszyć. Pierwszy wątek związany z odpowiedzią polskiego rządu, która jest pewnym jakby świadectwem, że Polska coraz bardziej świadomie kreuje własną politykę historyczną i że ona zaczyna być rozpisywana, ta polityka historyczna, na głosy, że każdy w tej orkiestrze obrony polskiego imienia, dobrego imienia ma coś do odegrania. Pan prezydent jeszcze się nie odezwał i mam wrażenie, że to bardzo słusznie, bo po co wyciągać kolubrynę na takiego, jakby to powiedzieć, na taką awanturę medialną, którą nam zaoferowała Rosja.
Zaczynamy od rozpisywania głosów w tym dyskursie politycznym i to jest dobre. Swoje zrobiła dyplomacja, która, jak wiadomo, no, nie posługuje się
upowszechniła
ostrą publicystyką. Natomiast ponieważ Władimir Putin cztery takie wypowiedzi przeznaczone do różnych adresatów, w tym do adresata wewnętrznego, czyli także do Rosjan, do dowódców wojskowych Federacji Rosyjskiej i do państw sprzymierzonych w ramach takiego azjatyckiego wspólnego rynku z Federacją Rosji, to byli adresaci tego, co
ale mówmy o polityce Putina. Polskiej historycznej.
Natomiast jeśli chodzi o polską politykę historyczną, to narracja jest jasna, jest klarowna. Byliśmy pierwszą ofiarą II wojny światowej. Nie my tą wojnę wywołaliśmy, bowiem premier Morawiecki słusznie zwrócił uwagę na współpracę Hitlera i Stalina, i to współpracę bardzo daleko idącą.
O czym Rosjanie zapewne pojęcia nie mają.
Rosjanie, historycy mają, natomiast zwykli, powiedziałbym, obywatele Rosji karmieni są od kilkudziesięciu lat narracją, że to Rosja stała się pierwszą ofiarą II wojny światowej, i oni traktują swoją wojnę, tą, która została, która wybuchła 22 czerwca, traktują jako wojnę obronną, wojnę ojczyźnianą. No, tak. Zapominając o wielu latach współpracy z reżimem Adolfa Hitlera, współpracy wojskowej, dostarczania surowców, to Rosjanie w końcu dokonali rozbioru Polski wspólnie z niemieckimi nazistami.
Aneksji Litwy, Estonii, Łotwy,
oczywiście, natomiast
Mołdawii.
Trzymając się naszej narracji historycznej, premier Morawiecki te wszystkie fakty przypomniał i jeśli przyjrzymy się odbiorowi prasy, rezonansowi tej dyskusji, tego sporu, powiedziałbym, między Polską a Rosją, to Polska zdecydowanie w tej narracji wygrywa, o czym świadczą komentarze prasy światowej, ale także wystąpienia dyplomatów Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, i to oczywiście po raz kolejny zaprzecza tezie opozycji, że Polska jest izolowana i osamotniona.
Chciałbym poruszyć drugi temat, który wydaje mi się jakby sprowokował Władimir Putin, że w gruncie rzeczy kłamstwo na temat historii jest elementem polityki historycznej każdego państwa europejskiego i nie tylko, i że na temat II wojny światowej właściwie wszyscy kłamią. Zostawmy na boku, jak bardzo kłamią Niemcy, Polacy czy Włosi, ale Francuzi kłamią, Amerykanie kłamią, bo przecież to jest taka dziwna rzecz, że jakoś dziwnie Amerykanie nie bombardowali jakby tych spółek niemieckich, które były notowane na nowojorskiej giełdzie w czasie wojny, że Szwecja jest postrzegana jako państwo neutralne, a dostarczała Niemcom stal przez całą, znaczy rudy żelaza całą wojnę.
No ale wystarczy poczytać dobre książki, żeby te kłamstwa, czy to naciąganie historii obnażać.
Czy przemilczanie,
tak, bo tutaj z takimi kłamstwami wprost to jak to nie mamy do czynienia z wyjątkiem Rosji, bo...
No to już jest hamowa, mówiąc
no
tak kolokwialnie.
To jest bardzo, powiedziałbym, charakterystyczne dla sposobu uprawiania polityki przez Rosję, która nadal posługuje się kalkami stalinowskiej propagandy.
Taką ciekawą myśl słyszałem na temat właśnie koncepcji historycznych, jakie tam w Rosji panują, że podobno to nawet Rosjanie mówią, że to, co jest najbardziej nieprzewidywalne, jeśli idzie o Rosję, to jej historia.
Pozostawię to bez komentarza, bo musiałbym jakiś dłuższy lub kilka wywodów, a nie mamy na to
Zostawmy Rosję i Putina, bo ta sytuacja będzie dynamiczna i cały rok będzie nam zapewne Władimir Putin dostarczał rozmaitego rodzaju atrakcji.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy do wtorku. Wtorek akurat był Sylwestrem. Według badań CBOS 73% Polaków uznaje, że mijający rok był dobry lub dość dobry dla nich osobiście i dla ich rodzin. To najlepsza ocena od 1989 roku. Jednocześnie rekordowo mało, bo tylko 10% ankietowanych uważa mijający ten ubiegły rok za zły. Marek Poniedziałek pytał słuchaczy o ich ocenę, jak nasi słuchacze oceniają ubiegły rok. Ocenili. Posłuchaj.
A wie pan, jak zrobię, to jak rano się obudzę i boli, to znaczy się żyje. W moim wieku to już będzie bolało.
Mam taką satysfakcję, bo w tym roku przyszedłem na emeryturę. No zawsze jak to by nie było, to taka by nie była za mało, ale nawet pytająca.
U mnie tak trochę nie było, że tak powiem, super, bo byłem 4 razy w szpitalu. No, tak trochę. Ja się będę rozliczał, co ten 1% przekazuje na szpital w Zielonej Górze.
To było dobrego w tym roku mijającym. To dla mnie to, że moja starsza córka skończyła liceum, zdała maturę, dostała się na wymarzone studia do Krakowa, a młodsza córka zmieniła szkołę, znaczy zmieniła szkołę podstawową. Jest w szkole podstawowej numer 2, gdzie jest basen i pięknie nauczyła się pływać i nurkować i z tego jestem bardzo dumna.
Jestem dała tymi kłótniami, tymi między ludźmi, tam, że ten spisu, ten SPO, czy tam pochodne tego. Kurczę, więcej optymizmu, bądźmy sobie bardziej uprzejmi, a nie walczmy o coś, to w sumie co my zmienimy.
O ile wierzyć tym badaniom, to okazuje się, że Polacy dobrze oceniają działanie rządu, a te wszystkie afery dęte, obmyślane przez hejterów z opozycji, nie mają wpływu na ocenę rządu.
Myślę, że kluczowa jest tutaj dobra sytuacja gospodarcza. Polska rośnie od wielu lat i to rośnie dynamicznie i nawet te
4,2% to nie takie, jest byle co.
4,2 w roku 2018 było jeszcze lepiej. To są bardzo dobre wyniki. Na pudle jesteśmy, jeśli chodzi o Unię Europejską. I ten wskaźnik zadowolenia pokrywa się ze wskaźnikiem optymizmu społecznego, bo to są niezależne od siebie badania. To badanie, którego wyniki pan przytoczył, panie Krzysztofie, i badania wskaźnika optymizmu społecznego, który w Polsce rośnie od wielu lat. Nakładają się te wyniki, to by wskazywało, że one są dość spójne.
Wiarygodne.
I tak długo gospodarka polska będzie rosła, nie spodziewamy się załamania zarówno wskaźnika optymizmu społecznego, a na nowe badania przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Natomiast wygląda na to, że w tym roku gospodarka może nieco przyhamować, mówię o 2020 oczywiście, bo już jesteśmy w nowej rzeczywistości. Natomiast zasadniczo nikt nie jest takim pesymistą, jeśli chodzi o tych wieszczów ekonomicznych, żeby stwierdził, że czeka nas jakiś dramatyczny rok 2020.
Tym niemniej jednak ja postrzegam pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, że na zadowolenie Polaków nałoży się zadowolenie rządu, który sobie spocznie na laurach, mówią, jak tak jest dobrze, to po co mamy coś robić. Ja to sobie wynotowałem, że jest kilka obszarów, które są taką tykającą bombą, z którą rząd musi sobie w tym roku poradzić. Po pierwsze, właściwie jest to rokosz sędziów niektórych. To, co wyrabiają sędziowie, jest sprzeczne z konstytucją i właściwie, że tak powiem, rujnowaniem konstytucyjnego porządku. To będzie się przekładało na nie najlepsze relacje z Unią Europejską. Do tych złych relacji z Unią Europejską dołożą się zapewne ceny żywności i problemy z rolnictwem. Nie daj Boże, jak będzie susza, jak ubiegłego roku, to w takim razie mamy pewnego rodzaju przykrą sytuację i konflikt z rolnikami. Ciągle niezałatwione są sprawy z drobnymi przedsiębiorcami, kwestie podatkowe, ZUS-owskie i tak dalej, i tak dalej. A mam wrażenie, że amunicja socjalna się rządowi wyczerpała.
Pożyjemy, zobaczymy. Jeśli chodzi o relacje z Unią Europejską, to one są trudne również dlatego, że Polska zaczęła artykułować coś, co w publicystyce określa się mianem interesu narodowego, co oczywiście wzbudza zarówno tutaj wewnątrz, w naszym kraju, protesty ludzi związanych ze środowiskami ekologicznymi. No i to, że wywalczyliśmy dla Polski, dla siebie, znaczy konkretnie nasi dyplomaci, plus premier Morawiecki, tą odrębną ścieżkę związaną ze sprawami klimatycznymi, to oczywiście frustruje zachodnich ekologów, a pamiętajmy, że Partia Zielonych jest partią, czy całe to ugrupowanie, bardzo wpływową w Parlamencie Europejskim i także w Unii Europejskiej. Stąd też część tej prasy, powiedzmy, lewicowo-ekologicznej będzie miała Polsce to za złe. Natomiast my się musimy kierować trochę troską o miejsca pracy, o klimat, o ogólną pozycję gospodarczą Polski. Natomiast ja bym do tych problemów, które pan zidentyfikował, dorzucił jeszcze jeden. Musimy się decydować na taką radykalną walkę ze smogiem, z zanieczyszczeniem powietrza. Bo to jest rzeczywiście problem, obecność benzopirenów w powietrzu.
Do tego rząd, mówiąc krótko, nic nie ma, bo to jest to, czym my palimy osobiście.
Rząd ma potężne instrumenty stymulowania tutaj tych procesów.
Ale mam wrażenie, że to jest stymulowanie na zasadzie mandatów, kar i...
Nie, to jest dużo więcej. Nie mamy w tej chwili czasu, żeby mówić o tym programie walki ze smogiem, który
jest... No tak, ale przecież to nie rząd pali butelkami plastikowymi w piecach
panie
i oponami.
Ale rząd ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje. A samorządy? Na terenie kraju samorządy także.
A obywatele
i my wszyscy
sami?
Indywidualnie. Tak, a więc nie możemy mówić, że kogoś można z tej mozaiki sobie wyjąć i potraktować osobno.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Ciekaw jestem, czy będziemy się różnić w kolejnej sprawie, która bulwersuje Polaków, a mianowicie w kwestii pana marszałka Grodzkiego, który staje pod coraz cięższymi oskarżeniami o branie łapówek, o zachowanie niegodne lekarza. I takie pytanie jest, czy to jest przypadek indywidualny, czy może to jest czubek góry lodowej pewnego problemu, który mamy w służbie zdrowia bardzo powszechny. Posłuchajmy, co słuchacze na ten temat z nami, jakimi refleksjami się z nami podzieli.
W społeczeństwie nawet jest przyzwolenie, jest tolerancja, jeśli ktoś lekarzowi daje łapę, czyli łapówkę. Społeczeństwo pod tym względem jest tolerancyjne, ale jeśli na przykład ktoś kandyduje do Sejmu czy do Senatu, czyli tym bardziej jest marszałkiem Senatu, no to taki lekarz, który brał łapówki, nie powinien pełnić takiej funkcji.
To jest szyte grubymi nićmi. Ja do tej pory nie spotkałam się z tym, żeby ktoś ode mnie żądał jakiejś łapówki. Nigdy nikomu nie dałam, bo nie biorę i nie daję. Taką wyznaję zasadę.
Byłem w szpitalu kilka razy, raz bardzo poważnym leczeniem i powiem panu, że ja się chciałem odwdzięczyć, nie bardzo wiedziałem, któremu lekarzowi ewentualnie coś podarować, no to dostał ode mnie, proszę pana, flaszki i bombonierkę i uważałem to, że tak chciałem.
Jeżeli trzecia osoba w państwie pod względem ważności ma jakiekolwiek zarzuty, są skierowane pod tą osobą, to powinno być wyjaśnione w trybie natychmiastowym. Nie jestem od tego, żeby osądzać, czy faktycznie wziął, czy nie wziął.
Nie będę pana pytał o jakby osobiste doświadczenia z łapówkami u lekarzy.
Bo na szczęście nie musiałem nikomu dawać łapówki.
Bo byłby to dowód, jak to mówią naukowcy, anegdotyczny.
Ja już panu odpowiedziałem na to pytanie.
Moje kontakty ze służbą zdrowia pokazują, że nie spotkałem się z korupcją. Natomiast pojawia się takie pytanie, czy system podatkowy, jeśli idzie o służbę prywatną zdrowia, został dostatecznie uszczelniony? Czy system, w którym ordynatorzy mają swoje prywatne gabinety, jest jakby systemem, przypadkiem niesprzyjającym korupcji? Powiedzmy, jakby nie wprost, ale miękki.
To nie jest system zdrowy oczywiście, gdy ordynatorzy, bo oni oczywiście mają prawo do prowadzenia praktyki,
no właśnie,
prywatnej praktyki lekarskiej, ale jeżeli przyjmują kogoś w ramach praktyki lekarskiej prywatnej i później ta osoba jest preferowana w przyjęciu do szpitala, bo ordynator zarządza jakąś jego częścią i on o tym decyduje, to sytuacja ta zdrowa nie jest. Jest sytuacją ewidentnie korupcjogenną i w tym kierunku powinny iść rozwiązania prawne.
Systemowe.
Oczywiście jak najbardziej systemowe, no bo tu odwoływanie się do etyki jest nieskuteczne.
Ja jestem bardzo ciekaw, nie śledzę tego dokładnie, ale chodzi mi o kasy fiskalne, że kasy fiskalne jakby nie są powszechną praktyką gabinetów prywatnych lekarskich. Ja nie znam nikogo, kto by szedł do dentysty, powiedzmy, dostawał od niego rachunek VAT-owski, czy potwierdzenie wpłaty pieniędzy panu doktorowi, który prowadzi taką praktykę.
A to zależy. To zależy, bo ostatnio korzystałem z usług stomatologów dość często.
No tak, bo to jest...
Po wielu latach niekorzystania i tak się złożyło. Za każdym razem otrzymałem paragon
jednak
fiskalny.
Tak. Czyli są jakby... To pocieszające to jest. Kończąc nasze spotkanie ze słuchaczami i z panem panelami, chciałbym złożyć życzenia panu i słuchaczom wszelkiej pomyślności w nowym roku. Oby nam się darzyło w każdym kątku po dzieciątku tyle cieliczek, ile jedliczek, tak góralskim byśmy.
Niech to będzie wspaniały rok i żebyśmy wszyscy odnosili w nim sukcesy.
Życzę państwu wszystkim nowych samochodów, nowych mebli, nowych telewizorów i żeby się państwu nic nie zacinało jakby w życiu. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.